Rozmowy nocą. Zaprasza Hanna Wilczyńska-Toczko.
O tym, jak budować dobry nastrój i zadowolenie z życia, skąd brać motywację i ochotę na każdy nowy dzień, jak dbać o relacje i swoje zdrowie psychiczne. W audycji Rozmowy nocą w każdy poniedziałek o 22.30. Zapraszam, Hanna Wilczyńska-Toczko. Kłaniam się Państwu pięknie. Dziś o chorobach psychosomatycznych porozmawiamy, czyli takich, które nie mają podłoża organicznego, a psychiczne, czyli spowodowane są stresem, lękiem, jakimś dyskomfortem życiowym, jakąś niemożnością, której nie możemy lub trudno nam ją pokonać. Do tej pory chorobami cywilizacyjnymi były nadciśnienie, otyłość i cukrzyca. Teraz dołączyły do nich nowe, które dr Ewa Kępisty-Jeznach opisuje w swojej najnowszej książce Chorzy ze stresu – problemy psychosomatyczne. O książce i chorobach, których źródłem jest głównie stres, porozmawiam z panią doktor już za chwilę, a muzycznie dawno niesłyszana Urszula Sipińska. Sipińska i Piotr Figiel, piosenka z tekstem Agnieszki Osieckiej. Rzecz jasna. A dr Ewa Kępisty-Jeznach, internistka, jest jedynym w Polsce certyfikowanym lekarzem medycyny męskiej i napisała kolejną książkę pod tytułem Chorzy ze stresu, problemy psychosomatyczne.
Tak mi się wydaje, że świat biegnie w tym kierunku, że nasze wielkie sytuacje stresowe w naszym życiu, szczególnie w korporacjach, wspinanie się na szczeblach naszej kariery, również zakładanie własnych biznesów, a nawet skomplikowane życie prywatne, powoduje, że ludzie zaczynają mieć problemy z psychosomą. Co to takiego znaczy? Psyche przenosi się na ciało z greckiego soma, a więc ludzie potrafią wiele rzeczy osiągnąć swoim mózgiem. Badania naukowe mówią, że potrafimy lekko 100 tysięcy słów w ciągu jednego dnia zrozumieć i przerobić. Czyli nasz mózg jest naprawdę doliną krzemową, ale ciało tego nie wytrzymuje, wychodzi spod kontroli. Kiedyś mówiło się w zdrowym ciele zdrowy duch i odwrotnie. Dzisiaj okazuje się, że u ludzi, których nazywam ludźmi wyzwań, a więc to są ci ludzie, którzy mają ambicje, którzy chcą do czegoś dojść, a przecież wszędzie jest gonitwa szczurów, jest coraz większa konkurencja. Ci ludzie nie dają rady, dają rady w mózgu, ale ich ciało nie da dobrze rady. I to są właśnie choroby psychosomatyczne.
Pisze pani tak w swojej książce: stres wywrócił ludzkie życie do góry nogami, a lekarzy zmusił do nowego, holistycznego spojrzenia na pacjenta. Opisuje pani doktor przypadki różnych mężczyzn, bo zajmuje się pani doktor mężczyznami głównie, którzy przychodzą z najróżniejszymi dolegliwościami. Jest tam chrząkający pan Karol, jest pan Marek, który ma szumy w uszach, są pacjenci, którzy borykają się z alergią, czy jest pan Jerzy z nerwicą serca. I oni właściwie krążyli od lekarza do lekarza, nie wiedząc, co im dolega, bo nikt nie wpadł na to, że to jest choroba natury psychicznej.
Znaczy, to jest bardzo trudna sprawa. Żeby pacjentowi udowodnić, że jest chory psychosomatycznie, trzeba oczywiście najpierw wykluczyć choroby organiczne. Więc to nie jest tak, że jak pacjent chodzi do gabinetu, to jemu mówimy: przepraszam bardzo, ale pan jest chory psychosomatycznie. Najpierw musimy wykluczyć choroby organiczne. W końcu istnieją choroby organiczne. Jeżeli pacjent przychodzi do nas na przykład z chorobami serca, musimy zrobić wszystkie możliwe badania, od echa, serca, EKG wysiłkowego, a nawet komputery serca. Jeżeli nie widzimy potwierdzenia jego dolegliwości w tych wszystkich badaniach dodatkowych, to stwierdzamy psychosomatykę. Ale problem polega na tym, że pacjent często za pierwszym razem, nawet jak ma wszystkie badania, nie bardzo chce uwierzyć, że to się dzieje w mózgu.
Tak.
Jeżeli go coś boli, szczególnie dla mężczyzn, ale kobiety też, bo to dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Może pisałam częściej o mężczyznach, ale to samo spotykamy u kobiet. I w tym momencie taki pacjent nie bardzo dowierza i szuka następnego lekarza, potem następnego. Zaczyna się turystyka lekarska i każdy rozkłada ręce, mówi: nic panu nie jest. Ale człowiek, jak go coś boli, to go boli. I tutaj jest właśnie bardzo ważny element, żeby lekarz potrafił pacjentowi uświadomić, że to jest choroba psychosomatyczna, że on nie jest organicznie chory. Jeżeli pacjent to zrozumie, im szybciej to zrozumie, tym ma już połowę wygranej, no bo druga połowa polega na leczeniu. Tutaj jest bardzo ważny autorytet lekarza. Lekarz musi temu pacjentowi w taki czy inny sposób sprzedać wiadomość, że jemu nic nie jest. Jemu nic nie jest organicznie, że tą chorobę on buduje sobie sam, że to jest krzyk jego ciała, jest bunt na współczesny świat, na ten stres, który na siebie nałoży pacjent. Za dużo wyzwań, dlatego nazywam tych ludzi, którzy wchodzą do gabinetu, ludzi wyzwań, a choroby są chorobami psychosomatycznymi.
Piszesz między innymi o szumach w uszach, o alergii, o nerwicowym sercu, o zespole jelita drażliwego, o prostacie i pęcherzu i płacz, jak to nazywasz, przez prostatę i przez pęcherz. Czyli można powiedzieć, że bardzo szeroki wachlarz dolegliwości, najróżniejszych narządów, a wszystko to spowodowane stresem.
Tak. Tutaj paleta tych objawów to jest jak obraz impresjonistyczny. Mamy tyle różnych barw dolegliwości, że nawet trudno jest uchwycić i powiedzieć, jakie. I co jest ciekawe, ci pacjenci tak długo chodzą do lekarzy, aż w końcu trafiają do psychiatrów. są zbuntowani, bo nie uważają, że są depresyjni, a dostają antydepresanty. Muszą je brać tygodnie, miesiące, czasami nie pomagają i zastanawiają się, co robić dalej, bo droga jest inna. Trzeba wierzyć swojemu lekarzowi i wtedy przejść w zupełnie inną formę terapii, zanim się sięgnie po antydepresanty. Są sytuacje, w których się nie da inaczej. Najpierw zespół wypalenia zawodowego, potem idą właśnie choroby psychosomatyczne, a więc krzyk ciała i w końcu, jeżeli to nie zostanie na czas zatrzymane, może dojść faktycznie do depresji. Jest to bardzo nieprzyjemny moment i dla pacjenta, bo psuje całkowicie jakość jego życia, mając starszą duszę, chodzi od laryngologa do laryngologa, zastanawia się, co to się dzieje z nim, bada sobie kręgosłup, uważa, że to może z kręgosłupa, a okazuje się, że to jest wszystko na tle nerwowym. Patomechanizmy tych chorób staram się w relatywnie prosty sposób przekazać.
Także takie przypadki bardzo dotkliwe dla mężczyzn, którzy rozwijają firmy, którzy mają pieniądze, robią biznesy, ale którzy płacą za ten stres związany z tą karierą na najwyższych stopniach biznesową, płacą utratą męskości, utratą możliwości seksualnych, utratą libido.
Tak jest, bo niestety psychosomatyka, stres najbardziej dotyczy hormonów. My w ogóle jesteśmy zbudowani hormonalnie i wiele rzeczy w XXI wieku należy ujrzeć w medycynie od strony hormonów. To jest nowy świat, nowoczesna medycyna. To nie są tylko szefowie wielkich firm czy ludzie w korporacjach robiący wielkie kariery. To będzie dotyczyło wszystkich, dlatego że dzisiaj robotnik zasiada przy komputerze. On już nie obsługuje maszyny. On się musi zgrać wszystkie linie produkcyjne. Tych ludzi wyzwań będzie coraz to więcej i nie każdy jest w stanie przy nałożonych na niego obowiązkach albo które nakłada na siebie sam, to wszystko jakoś objąć. Mózg, tak jak mówię, daje radę. Człowiek jest genialny. Ma właściwie sam komputer w głowie, a tak jak mówię, ciało, nasze ciało nie daje tutaj rady. I to jest wielki, wielki problem. I w związku z takimi właśnie pacjentami, którzy przychodzą z tymi szumami w uszach, z zespołem Prinzmetalla, czyli zamykaniem naczyń sercowych, wcale nie trzeba mieć miażdżycy naczyń. Wcale nie trzeba mieć genetycznego ukształtowania jakiegoś złego układu krążenia. Wcale nie trzeba mieć nadciśnienia. Można mieć zawał na tle nerwowym. Ja tam przytaczam przykłady z dużych ośrodków światowych, w których kardiolodzy opowiadają, że przynajmniej 7%, a może już i więcej, ludzi dostaje zawału na tle nerwowym. Po prostu dostają tak zwanego spazmu naczyń. W amerykańskiej medycynie nazywa się to zespołem złamanego serca, broken heart syndrome. W Niemczech jest to zespół Prinzmetalla, od nazwiska pana, który to pierwszy opisał. Tak od sumi nazywają to Japończycy. W każdym bądź razie dochodzi do zawałów na tle nerwowych młodych ludzi, 35-36 lat, którzy są bardzo zdrowymi ludźmi. Wszystko robi stres, więc musimy otworzyć oczy. A wracając do hormonów. Hormony są niezwykle wrażliwe na stres. Przede wszystkim testosteron spada u mężczyzn w związku z tym, że tworzą się ich przeciwnicy. Hormony stresu, kortyzol, i stres emocjonalny, który dawniej właściwie był bardziej skierowany do płci żeńskiej, prolaktyna. Ja to nazywam stresem emocjonalnym. Rosną te oba hormony, są największymi wrogami testosteronu męskiego. A więc mężczyźni zatracają libido, potencję. To samo się dzieje z kobietami. To jest równolegle. Kobiety mają zaburzenia miesiączkowe, tracą miesiączki. Jeszcze dodatkowo, jak uprawiają sport, tworzą dużo testosteronu. I to wszystko naraz zaburza ich układ hormonalny. Po to, żeby poznać dobrze pacjenta, trzeba poświęcić więcej czasu, żeby mu wytłumaczyć, że jego problem leży w psychosomatyce, że to nie jest choroba organiczna, że on musi podjąć pewne kroki, żeby zapobiegać tej chorobie. To jest wyzwanie. To jest wyzwanie dla lekarzy XXI wieku. To jest ta silna empatia, to jest ta przyjaźń. W ogóle musimy zmienić podejście do pacjenta. My musimy w ogóle inaczej traktować pacjenta u siebie w gabinecie. Dzisiaj tych ludzi, którzy mają tego typu problemy, Musimy brać bardzo poważnie, a nie mówić panu nic nie jest, proszę iść do psychologa albo do psychiatry.
Tak.
My musimy mieć czas dla tego pacjenta, porozmawiać z nim, znaleźć dla niego inne drogi, jak tylko psychiatra i psycholog.
Tak.
Człowiek musi sam zadbać o swój komfort i higienę psychologiczną. I to właśnie piszę w tej książce. Ja podaję rozwiązania, co współczesny człowiek może robić, żeby zapobiegać tego typu problemom. Bo pobranie tabletki nie jest rozwiązaniem. Najłatwiej jest wziąć białą tabletkę i brać ją całe życie. Myślę teraz o antydepresantach.
No więc właśnie, pani doktor tutaj podsuwa taką swoją metodę sprawdzoną już z poprzedniej książki swojej, która się nazywa systemem 5S.
Ten system 5S pokazuje nam, co rządzi życiem współczesnego człowieka. 1S to jest minus, to jest stres. I na stres w dzisiejszym świecie medycyna, lekarze, światowi wpuścili na swoje salony techniki wyciszenia, które są znane od wielu lat. Z Ajurwedy niektórzy twierdzą, że to jest wciąż paramedyczne, że to jest spirytualne, jak yoga, tai chi, ale również jest mindfulness nowoczesny z Ameryki. Mamy również autogeny trening w Niemczech. Mamy nowoczesne rzeczy, ale techniki wyciszeń. Mamy również adaptogeny. My lekarze wpuszczamy na nasze salony lekarskie również leki roślinne. Wracamy do natury. Widzimy, że w zieleni czujemy się dobrze. Myśmy to odczuli w okresie pandemii. Medytacje, powrót do medytacji. Ja o tym piszę
jako
przeciwstawieniu się temu stresowi. Ale mamy również 4 pozostałe S, które są pozytywne i które powodują i pomagają nam zniwelować stres. To jest sen, to jest sport, to jest seks, który odgrywa ogromną rolę i wreszcie sposób odżywiania. Stawiamy się jedzeniu hybrydowemu. My dzisiaj wszyscy o tym wiemy, że powinniśmy się odżywiać zdrowo. To nie jest tajemnicą Toli Schnella, że powinniśmy jeść teraz rzeczy, produkty zdrowe, unikać węglowodanów. My staramy się żyć nowocześnie. Ja w tej książce troszeczkę rozjaśniam tutaj pewne schematy. Diety się zmieniają co 5 minut. Chodzi o to, żeby mieć odpowiednie kierunki żywieniowe, żeby żyć odpowiednio, żeby uprawiać odpowiednie rodzaje sportu, bo nie wszystkie są idealne. Wydaje mi się, że ta książka jest niezwykle potrzebna ludziom wyzwań, ludziom alfa zwierzętom, ludziom ambitnym. A kto dzisiaj nie jest ambitny? Czyli większość ludzi stara się do czegoś dojść, chociażby do kariery, do pieniędzy, do stabilizacji w swoim życiu, do szczęścia. Bo to właściwie jest książka, która pokazuje drogę do szczęścia, do dobrej jakości życia. A jednocześnie, osiągając to szczęście, nie mamy problemów potem organicznych chorób. Ja na przykład przy alergiach opowiadam, że Światowa Organizacja Alergologów już od dawna zwróciła nam uwagę, że w alergii jest tylko 50% typowego uczulenia na alergeny.
Tak.
50% w każdej alergii stresu. Najlepiej to pani powie każdy astmatyk, pani redaktor. Astmatycy w momentach stresu zaczynają kaszleć, mieć ataki, zaczynają zwężać krtań, dostawać tak zwanej gałki nerwowej, zaczynają chrząkać. Nie mogą z siebie wydobyć głosu. Dlatego tylko, że tam 50% w alergii jest komponenty stresu. A w chorobach autoimmunologicznych? Przecież słynna choroba Hashimoto mają tylu Polaków.
Tak.
Dlaczego? Byliśmy blisko Czernobyla. To był stres dla organizmu. Radioaktywny jod.
Ale ciekawe, dlaczego pani doktor dopiero teraz jest ten taki wysyp, właściwie można powiedzieć, Hashimoto, prawda?
Bo mamy stres. W okresie pandemii COVID-u będzie tego jeszcze więcej.
Tak.
Będzie jeszcze więcej nowo rozpoznanych przypadków Hashimoto. To, że spotkaliśmy na swojej drodze chmurkę z Czernobyla, to teraz dopiero przy nasileniu się stresu wydobywa się z nas. Ten organ już nie jest anatomicznie zdrowy. O tym się nie mówi głośno, ale to ma swoje wpływy. To samo się dzieje w Finlandii, to samo się dzieje w krajach bałtyckich, gdzie poszła pierwsza chmurka, druga szła przez Ukrainę, Polskę, trzecia poszła do Grecji, Turcji. I w tym stresie dla organizmu, jakim było naświetlenie z Czernobylu, radioaktywne, mamy dzisiaj problem. Bo na to nakładamy nasz stres.
jak reagują pacjenci na fakt, że muszą zacząć pracować z emocjami, pójść na terapię, zacząć zdrowiej żyć i więcej seksu uprawiać?
Oj, to ostatnie to mi się bardzo podoba. Ale jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, ludzie mają tą świadomość, ale jak to powie lekarz w gabinecie, autorytet dla każdego pacjenta, w każdym razie powinien być lekarz pierwszego kontaktu, bo uważam, że tutaj największą rolę odgrywają właśnie lekarze rodzinni. Oni znają pacjenta najlepiej. Ten lekarz chyba w XXI wieku będzie odgrywał największą rolę w życiu pacjenta. To jest ten lekarz, który da mu empatię, który poświęci mu więcej czasu, który go zna. I ten lekarz, jeżeli jest dla niego autorytetem, pokaże mu pewne ścieżki postępowań, wydaje mi się, że pacjent to zrozumie. Wie pani, czytane słowo niekiedy też mówi dużo. Taka książka, czy powiedzmy rozmowa z lekarzem, to jest coś, przy czym się zaczynamy chwileczkę i pomyślimy, bo w tej gonitwie dnia codziennego nie mamy na to czasu, bo już twierdzi się, że to pokolenie, które teraz ma lat 30-40, nie będzie tak długo żyło jak poprzednie pokolenie. Z powodu zanieczyszczenia środowiska naturalnego i z powodu stresu. Możemy się w jakiś sposób temu postawić, ale musimy zacząć żyć inaczej. I musimy spostrzegać, że wiele naszych objawów, ciało nam daje znaki. Ciało nam daje znaki, że powinniśmy coś robić. I to jest najważniejsze, to rozpoznać. Napięciowy ból z tyłu głowy. Jak często z tym do mnie przychodzą pacjenci? Jak często przychodzą szumy w uszach? Jak często przychodzą ze ściskami w klatce piersiowej? Albo z częstym oddawaniem moczu kobiety? Tam nic jest. Mocz jest czysty. Posiew jest idealny. Ale przecież mnie piecze. Albo chodzę co parę minut do toalety. To jest wszystko związane ze stresem. Nazwałam to płaczem przez stres. Ja tłumaczę, jak to się dzieje i co na to robić. Bo przecież to nie daje jakości życia. To trzeba zrozumieć. Trzeba coś przeciwko temu absolutnie przedsięwziąć. No bo szkoda naszego życia, szkoda naszej jakości. A poza tym z czasem objawy psychosomatyczne prędzej czy później przejdą w depresję. Jeżeli nie wyłapiemy tego momentu, nie zareagujemy w odpowiednim momencie, naprawdę dojdziemy do burn-outu, do zespołu wypalenia, na końcu do depresji. Dlatego warto badać hormony swoje, które pokazują nam poziomy stresu. A więc hormon stresu, warto badać swoje hormony, które jako pierwsze reagują na stres. I musimy rozszerzyć naszą diagnostykę, pani redaktor, od tych normalnych badań typu morfologia, cholesterol, kwas mokrowy, o hormony płciowe, poszerzmy o hormon stresu, poszerzmy je o nowoczesne parametry w medycynie, które nam pokazują, gdzie my jesteśmy. Gdzie w dzisiejszym XXI wieku pomiędzy Doliną Krzemową a sztuczną inteligencją się znajdziemy.
Najważniejsze i krzepiące jest to, że jeżeli wdrożymy zmianę trybu życia, jedzenia, odżywiania, włączymy sport, zaczniemy medytować albo poddawać nasze ciało regularnej relaksacji, objawy mijają. I pani doktor wyraźnie to w książce pokazuje. To jest bardzo pozytywna i dobra wiadomość.
Tak, to jest naprawdę dobra wiadomość. Musimy się zainteresować adaptogenami, musimy zacząć troszeczkę myśleć więcej o sobie, znaleźć swoje miejsce i nauczyć się inaczej troszeczkę żyć. Lekarze też muszą zmienić swoje podejście do pacjentów. To jest obopólna zmiana myślenia, która dotyczy medycyny i życia człowieka XXI wieku. Tak jak dostosowaliśmy się do iPhone'ów, Exceli, smartfonów, tak samo musimy się dostosować do innego życia, życia w zdrowiu. I musimy o tym myśleć, bo to jest dla nas najważniejsze. W okresie pandemii najlepiej odczuliśmy ten strach, szczególnie w marcu, kwietniu, przed chorobą, przed czymś nieznanym. To samo się dzieje codziennie w naszym ciele. To nie musi być koronawirus. To jest stres. To jest taki sam drugi jak nasz koronawirus. Wierzcie mi Państwo. I to jest tak widoczne dla lekarzy, że my to widzimy, że po prostu coś się z nami dzieje nie tak. Zresztą Państwo sami to czujecie. Każdy z nas jest już lekkim psychosomatykiem. A więc przyjrzyjmy się sobie, przeczytajmy to w książce, może siebie znajdziemy w jakimś rozdziale i pomyślmy, jak to rozwiązać. Na to są rozwiązania, które podaję.
Doktor Ewa Kępisty-Jeznach Jej książka Chorzy ze stresu, problemy psychosomatyczne. Bardzo ciekawa i bardzo potrzebna pozycja dla ludzi wyzwań. A większość z nas w obecnej dobie to ludzie wyzwań. Holistyczne spojrzenie na człowieka bez podziału na duszę i ciało, bo przecież jednym jesteśmy, co wiadomo, nie od dziś. Myślę, że ta książka dr Kępisty będzie też inspiracją dla lekarzy wielu specjalności. Mam taką nadzieję. Chorzy ze stresu, dr Ewa Kępisty-Jeznach, bardzo polecam. A na koniec audycji jeszcze raz odkurzona z niepamięci Urszula Sipińska. Żegnamy się pięknie, Stefan Kotiuk, Hanna Wilczyńska-Toczko. Do usłyszenia. Tymczasem dobrej nocy.
Taką podróż wymyśl mi, mogę ruszać w nią, choćby nawet dziś. Płynąć hen do portu, płynąć bez paszportu. Dzień po dniu. Płynąć z marzeniami, płynąć z nadziejami do brzegu snu. Taką podróż wymyśl mi, mogę ruszać w nią, choćby nawet dziś. Choćby nawet dziś.